I witam ponownie przed mikrofonem Kamila Baranowska, a ze mną w studiu moi goście, redaktor Eliza Olczyk z tygodnika Wprost oraz dr Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o kampanii wyborczej i o tym, czy programy polityczne są w tej kampanii i w ogóle partiom politycznym potrzebne i czy są potrzebne tak naprawdę wyborcom do dokonywania wyborów politycznych. Ja przed przerwą rzuciłam takie zdanie, że z badań wynika, że 1/5 wyborców podejmuje decyzję dopiero w lokalu wyborczym nad kartką wyborczą. A to by wskazywało na to, że właściwie chyba nie za wielu z nich te programy polityczne jakoś specjalnie analizuje i generalnie bardziej chyba posługuje się hasłami, które gdzieś tam zapadają w głowę w trakcie kampanii wyborczej. Tak czy nie?
Tutaj pan doktor, ponieważ ma wiedzę i warsztat, mógłby powiedzieć tak bardziej fachowo, a ja mam tylko intuicję, więc mogę powiedzieć, na moje wyczucie to jest tak, że jednak partie ścigają się w tej chwili na bardzo podobne obietnice i dlatego ludzie niezdecydowani tak do końca nie wiedzą, czy powinni poprzeć na przykład Platformę, która mówi, pani Ewa Kopacz z plakatu mówi, że Polacy powinni więcej zarabiać i że ona im to zapewni, czy powinni poprzeć panią Szydło, która mówi, czyli PiS, która mówi, że Polacy powinni więcej zarabiać i PiS jej to, im to zapewni. Czy może Barbarę Nowacką, czyli Zjednoczoną Lewicę, która mówi, że Polacy powinni więcej zarabiać i Zjednoczona Lewica w jakiś ten sposób im to zapewni. Więc na moje wyczucie to jest to, że pewne hasła są bardzo atrakcyjne przedwyborczo i są głoszone przez wszystkie partie. I taki niezbyt wyrobiony wyborca po prostu do końca nie wie, co mu będzie pasowało i dlatego w ostatniej chwili. Zwykle decyduje jakiś impuls, może, nie wiem, jakiś ostatni plakat, z którym się zetknął, jakiś ostatni obraz telewizyjny, który ma w głowie i to u niego przeważa, idzie i głosuje.
Pesymistyczną tezę mogłyby potwierdzać wybory w 2011 roku, gdy wówczas najobszerniejsze programy, które odnosiły się chyba do wszystkich problemów współczesności, miały PiS i SLD i to były te dwie partie, które przegrały tamte wybory. Prawda? Natomiast niektóre ugrupowania, które w zasadzie miały jednostronicową deklarację, weszły do parlamentu. Ale tak oczywiście z punktu widzenia techniki i kampanii wyborczej rzeczywistość jest determinowana przez trochę coś innego. Jakby wyborców można podzielić przynajmniej na trzy grupy z punktu widzenia agitującej partii. Po pierwsze, to są ci, którzy i tak wiadomo, że na nas zagłosują.
Czyli twardy elektorat.
Tak, twardy elektorat. Po drugie, to są ci, którzy na pewno na nas nie zagłosują.
Negatywny elektorat.
Tak. I po trzecie, to są ci, którzy być może na nas zagłosują. I tak naprawdę o tą trzecią grupę chodzi. W takim wymiarze przestrzennym, w wymiarze geografii wyborczej w Stanach Zjednoczonych nazwano to swing state, prawda?
U nas niezdecydowani.
Tak, u nas niezdecydowani. I bardzo często dosyć egzotyczne treści towarzyszące kampaniom wyborczym towarzyszą im właśnie po to, by trafić do tych, którzy się wahają, podniosą jakiś specyficzny temat, prawda, który się do tego odnosi. To na przykład w ostatnich kampaniach wyborczych w Polsce zamiłowanie polskich polityków do młodzieży. Ta, nagle wszyscy młodzież przyszłością na narodu, prawda, i wszyscy na to stawiają. Natomiast biorąc pod uwagę problem tego, że istotna część Polaków zdecydowanie liczniejsza niż w krajach na zachód od nas w ostatniej chwili decyduje się głosować na daną partię, no wynika z bardzo poważnych czynników. Jesteśmy po prostu społeczeństwem w podróży. Teraz przeżywamy gigantyczną falę migracji, prawda? To jest jeden z największych wstrząsów w historii ostatnich 200 lat. Przed nim były jeszcze większe wstrząsy w postaci II wojny światowej, a także w postaci migracji w pierwszych latach II Rzeczpospolitej. I stąd u nas identyfikacje partyjne nie są tak silne jak w państwach zachodnich. Dotyczy to zresztą mniejszym pewnie niż u nas stopniu, dotyczy też innych państw dawnego bloku radzieckiego, mimo że one z reguły nie były aż tak strasznie doświadczone jak my II wojną światową, ale tam też partie i też tak jak u nas, zwłaszcza partie prawicowe, bardzo szybko potrafią pojawiać się i znikać. Natomiast chyba ten czas w Polsce powoli dobiega kresu i będziemy mieli politykę, powiedziałbym, liberalno konserwatywną i mniejsze partie i to pozwoli być może wtedy partiom pisać jeszcze poważniejsze programy i rzeczywiście na przykład przygotowywać projekty programów rządzenia.
Ale dzisiaj, przynajmniej jak patrzymy na tę kampanię, właściwie na te dwie kampanie, bo i prezydencką, i teraz parlamentarną, to ja odnoszę wrażenie, że właściwie to jest takie prześciganie się na hasła jednak socjalne, że nawet partie, które są liberalne z nazwy jak Platforma Obywatelska, nagle postawiły sobie za cel takie licytowanie się z PiS-em na obietnice socjalne, bo to przyniosło PiS-owi wygraną w wyborach prezydenckich. Więc chyba moje pytanie brzmi tak, czy takie ogólne nastroje społeczne też wpływają na to, w jakim kierunku partie dryfują i jak odpowiadają na te oczekiwania społeczne i to też jakoś definiuje ich te programy polityczne.
No, ale to chyba, jeżeli mamy do czynienia ze źle odczytanymi nastrojami społecznymi, bo jeżeli prawdą by było, że Platforma wierzy w to, że to obietnice społeczne dały zwycięstwo panu Andrzejowi Dudzie, no to moim zdaniem to jest źle odczytana taki nastrój społeczny, bo jednak nie chodziło o obietnice socjalne, tylko chodziło o zmianę, tak? O to, że po prostu ludzie zdecydowanie chcieli po prostu odsunąć obecny układ rządzący od władzy z różnych względów. Natomiast no cóż, no, to jest oczywiście pewna spirala, w którą wpadają partie. Jeżeli jedna partia zaczyna obiecywać, że ludzie będą więcej zarabiać, jest oczywiste, że gros społeczeństwa chce więcej zarabiać. No bo jest oczywiście tam odsetek przedsiębiorców, którzy nie chcą więcej, powiedzmy, płacić i dla nich to jest nieciekawe hasło, ale oni są w zdecydowanej mniejszości. Większość ludzi chce po prostu więcej zarabiać. Chciałaby, niezależnie od tego, ile zarabiają. I to są ich uszu hasła miłe. No, ale jeżeli jedna partia coś takiego mówi, no to inne partie czują się w obowiązku, bo odnoszą wrażenie, że jeżeli tego nie obiecają, to być może ich milczenie zostanie odczytane fałszywie, że oni nie chcą, żeby Polacy więcej zarabiali i w związku z tym no, trzeba też te obietnice złożyć. I stąd moim zdaniem ten wysyp tych obietnic socjalnych, w których, tak jak mówię, już w tej chwili wszyscy obiecują wszystko.
Już trudno przelicytować. Tak.
Trudno się już przelicytować. Oczywiście już niedługo zaraz nam partia obiecają, że w ogóle będziemy mlekiem, miodem płynącym krajem natychmiast po wyborach, niezależnie od tego, jaki układ obejmie władzę po prostu.
No, oczywiście, że liczba socjalistów w miarę zbliżenia się kampanii wyborczej rośnie. Natomiast to jest doszlusowanie do standardów demokracji zachodniej. W Europie Zachodniej to, jeśli przypatrzymy sobie programy tych partii, a ja to robię jakby sukcesywnie, wszędzie tam dominuje problematyka społeczno-gospodarcza, prawda? To, co czasami u nas uważamy za bardzo istotny przedmiot sporów na Zachodzie, na przykład małżeństwa jednopłciowe i tak dalej, to w Irlandii, ile pamiętam, to w manifestach partii to 1 na 10, 15 głównych punktów, nie więcej, a cała reszta związana na przykład z walką z kryzysem, polityką społeczną, rozwojem gospodarki, polityką regionalną i tak dalej. Więc w tym sensie normalnie jemy. Pamiętajmy, że tematyka kulturowa, trochę przyciągnięta ze Stanów Zjednoczonych, mitycznych amerykańskich wojen kulturowych, to jest jednak często tematyka zastępcza. A jeśli ktoś w Polsce ma kłopoty, spada mu w sondażach, a rządzi, to na pewno temat aborcji i tak dalej za chwilę wróci. Ja bym jednak nie do końca zgodził się z tezą, że to nie kwestie ekonomiczne rozstrzygnęły. Otóż moim zdaniem właśnie one rozstrzygnęły. Andrzej Duda jako kandydat PiS-u mógł liczyć na zdecydowaną większość elektoratu konserwatywnego kulturowo w Polsce. O, to jest pierwsza rzecz, jaka odróżnia wyborców PiS-u od wyborców innych partii. Nie znaczy, że wyborcy innych partii są liberalni, oni są z reguły bardzo różni wewnętrznie, natomiast akurat w tej materii wyborcy PiS-u są po prostu monolitem. Natomiast zauważmy, że do dzisiaj na agendzie kampanii wyborczej jest kwestia podniesienia wieku emerytalnego. I to był moment, od którego Platforma kilka lat wcześniej, czyli od 2012 roku, zaczęła tracić w sondażach. To jest coś, co uderzyło nawet w spójność samego elektoratu Platformy Obywatelskiej. Natomiast tak generalnie powiedziałbym, że jako społeczeństwo nie jesteśmy już tak bardzo naiwni jak w latach 90. Naprawdę, gdyby dzisiaj ściągnąć wczesne hasła wyborcze i przypisać je poszczególnym politykom, to myślę, że memy prześmiewające to w internecie byłyby liczone w tysiącach. No, gdyby ktoś dzisiaj powiedział, że chce dać 100 milionów każdemu, nawet przeliczmy to na 100 tysięcy dla każdego, prawda? Albo mieszkanie dla każdego młodego małżeństwa, prawda? No to potraktowalibyśmy to jako świetny żart, a wyborcy z całą pewnością by się na to nie złapali. Zauważmy, że jednak takie formacje, powiedziałbym, bardzo radykalne, w Polsce nie mają czego szukać, mimo wielu zjawisk kryzysowych w polskim życiu społecznym w różnych okresach. Szczytem naszego radykalizmu była samoobrona. W istocie formacja bardzo, bardzo eklektyczna i która chyba tak naprawdę marzyła po prostu o tym, żeby zostać normalną partią parlamentarną.
Tak, ale z tym wiekiem emerytalnym to rzeczywiście ja się zgodzę, bo z tego co wiem, w ogóle sztab jeszcze Andrzeja Dudy zrobił badania właśnie, co najbardziej leży na sercu Polakom i co im się najbardziej w rządach Platformy nie podoba i to był bezwzględnie wiek emerytalny, a potem długo, długo nic.
No tak, więc to jest ten temat, który zniszczył też ruch Palikota, bo ruch Palikota się poparł tę reformę, mimo że twierdził podówczas, że jest partią lewicową, no i potem nijak nie można było tego pogodzić, tak, formacji lewicowej z takim podejściem dosyć liberalnym w tym sensie, że podniesienie wieku było radykalne, nie, bez żadnych osłon się odbyło i tak dalej, bez jakiegoś takiego pochylenia się nad miejscami pracy dla ludzi starszych, no to wiadomo. W każdym razie ruch Palikota już się nigdy nie podniósł po tym, jak poparł tę reformę.
Ale ruch Palikota, i tutaj chciałabym trochę nowy wątek otworzyć, bo jest dobrym na to przykładem i Platforma trochę też, na to, jak dużo wyborcy są w stanie swoim partiom wybaczać właśnie. Bo zarówno Platforma, która przeistaczała się kilkakrotnie, zaczynała jako partia liberalna, później Donald Tusk ogłosił przecież, że jest socjaldemokratą, teraz Ewa Kopacz znowu licytuje się na te obietnice socjalne. I jak na to wyborcy reagują i jak bardzo są w stanie te różne metamorfozy tej partii wybaczyć. I to samo dotyczy ruchu Palikota, bo Palikot też przecież zaczynał jako wolnorynkowiec, ułatwienia dla przedsiębiorców, przyjazne państwo i tak dalej. Później skręcił bardzo w lewo światopoglądowo i w końcu zapisał się do lewicy. I tutaj Palikot rzeczywiście na tej wiarygodności mocno stracił. No Platforma też, ale pewnie z trochę większej ilości powodów. Jak to jest z tą wiarygodnością partii politycznych?
No w Polsce nie jest najlepiej, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No a także w wielu wypadkach w wymiarze właśnie spójności ideowej jest również bardzo różnie. Pamiętajmy o polskiej specyfice. Bardzo często nanosimy albowiem na nasz przykład doświadczenie świata anglosaskiego, gdzie na przykład konserwatyzm kulturowy jest tożsamy z liberalizmem ekonomicznym. W Polsce jest odwrotnie. A w Polsce w ślad za liberalizmem ekonomicznym idzie z reguły liberalizm kulturowy. Natomiast postawy socjalne mogą w Polsce towarzyszyć bardzo różnym wymiarom kulturowym, a najczęściej towarzyszą konserwatyzmowi.
No PiS jest najlepszym przykładem
tego. Zresztą kiedyś jeden z liderów PiS-u to powiedział, że uświadomiliśmy sobie, że jeśli chcemy w Polsce być partią prawicową i partią, która będzie partią masową, to jedyną możliwością jest przywiązanie się do, nazwijmy to, idei Polski Solidarnej. W przypadku Janusza Palikota myślę, że problem zaczął się trochę wcześniej, to znaczy jego liberalizm światopoglądowy przyciągał wyborców liberalnych ekonomicznie, najmłodsze pokolenie. Problem Janusza Palikota nie zaczął się wtedy, kiedy on poparł wieku emerytalnego. Problem polegał na tym, że Janusz Palikot mówił, że państwo powinno budować fabryki, zaczął używać języka socjalnego, pokazywać się w towarzystwie Piotra Ikonowicza i w ten sposób odstraszył od siebie liberalnych wyborców. Został w absolutnej próżni. Prawda?
Dla lewicowych pozostawał niewiarygodny, jak rozumiem.
No, dla wyborców lewicowych tak ze względów społeczno-ekonomicznych, ale także ze względów historycznych, prawda, był postacią raczej niemile widziano. Natomiast problem Platformy Obywatelskiej polegał na tym chyba, że ta partia próbowała pełnić dwie funkcje naraz. To znaczy próbowała być najpierw tą partią liberalną, taczerowską, która będzie deregulowała wszystko. Z drugiej zaś strony Platforma była obliczona jako długofalowy projekt partii władzy. Partia władzy musi być partią szeroką, musi być partią, która potrafi nawiązać dialog z różnymi grupami. Potrafi na przykład przechwytywać różne grupy wyborców, które mogłyby dryfować w stronę opozycji. I mało kto dzisiaj pamięta, ale mniej więcej 2 lata temu i z kręgu Bronisława Komorowskiego, i z kręgu Grzegorza Schetyny płynęły takie sygnały, że powinniśmy wrócić do roli partii reformatorskiej, bo przegramy wszystko. I ten dylemat widać do dzisiaj. Także jednego dnia Ewa Kopacz na przykład może zarzucać opozycji nieodpowiedzialne obietnice, by dzień później przelicytowywać opozycję. Myślę, że na tym polega problem Platformy. Natomiast ja bym nie odbierał, zwłaszcza środowisku gdańskich liberałów, pewnej ideowości. Myślę tu choćby o Januszu Lewandowskim, no bo być nawet w ówczesnej opozycji człowiekiem o poglądach liberalnych to był naprawdę ewenement.
O jednym z najskuteczniejszych programów politycznych na przestrzeni ostatnich lat, czyli o polityce ciepłej wody w kranie, porozmawiamy już za chwilkę.